Jak wszyscy wiemy, cztery Ewangelie, a szczególnie Mateusza, Marka i Łukasza, przedstawiają wiele szczegółów na temat życia i posługi Pana Jezusa w czasie, gdy był pośród nas we wcieleniu. Czytaliśmy o tym, jak powołał uczniów, gdy łowili ryby, naprawiali sieci i zbierali podatki. Czytaliśmy o przypadkach wyrzucenia demonów, uleczenia trędowatego, przebaczenia grzechów. I odnosimy pewne wrażenie z zapisów w Ewangeliach o tym, jak o tej osobie, która chodziła po ziemi. Po świętej ziemi, następnie umarł wszechzawierającą śmiercią i to prowadzi nas do tajemnicy, która jest nie do zrozumienia. Pan Jezus, chodząc po tej ziemi, Jan spoczął na jego, położył głowę na jego piersi i w konstytucji królestwa uzdrawiał ludzi, udzielał im życia. Ta sama osoba teraz mieszka w nas. Jest tutaj. Niech Pan będzie z duchem waszym. To właśnie powiedział Paweł do Tymoteusza. Przedostatnim jego słowem było: Pan niech będzie z twoim duchem. Pośród wielu aspektów brzemienia na to popołudnie i wieczór, nie znam wszystkich tych aspektów, dopóki się nie pojawią, jest pragnienie, tęsknota, żeby niektórzy spośród nas, a szczególnie, i to jest bardzo, coś bardzo pozytywnego, przyjęli pewną pomoc, która pozwoliłaby im zaoszczędzić wiele lat zmagania się. Zostałem zbawiony przed tym, jak ukończyłem 16 rok życia w sierpniu 1955. Niektórzy z nas są wiekowi. Kiedyś było... Powiedziałem sobie, oto słowa, które wypowiedziałem. Jest, potem jak byłem zbawiony, jest inna osoba, która mieszka we mnie. Nie mogłem posunąć się naprzód w tej sprawie przez kolejne 15 lat, 11 lat. Nie miałem nikogo, kto by mi pomógł. Nikt nie służył z młodzieżą. Nie mogłem poprosić i powiedzieć. Wiecie, przyjąłem Pana 2 miesiące temu. Nie wiedziałem, co się dzieje, ale otwarcie go wyznałem. Teraz mam odczucie, że jest osoba, która we mnie żyje. Nie wiem, co by się stało, gdyby ktoś spędził trochę czasu i powiedział: Ron, jest inna osoba, która w tobie mieszka. To zmartwychwstały Chrystus. I mogę powiedzieć, mógłbym zapytać, ponieważ nie podążam ślepo. Jak to możliwe, że jest we mnie i gdzie on jest? Może być w tobie i w nas, ponieważ jest duchem. Kolejne pytanie. Gdzie jest? Jest w waszym duchu. W moim i w twoim i w naszym duchu. W twoim duchu. Co masz na myśli, mówiąc w moim duchu? Mam przez to na myśli, że jesteś złożony z ciała, duszy i ducha. Gdybym 11 lat wcześniej dowiedział się o tym, niż to rzeczywiście miało miejsce, że osoba, która jest we mnie, jest zmartwychwstałym duchem jako życiodajny duch i jest teraz jednym duchem ze mną. Być może nie byłbym tutaj tego popołudnia, już byłbym porwany. Skoncentrujemy się dzisiaj na doświadczeniu zwieńczonego ducha, ale najpierw musimy rozważyć objawienie na temat zwieńczonego ducha, żebyśmy mieli pewność, że wszystko, o czym mówimy, jest oparte na boskiej, objawionej prawdzie. Wiem, że jesteśmy niecierpliwi, żeby dotknąć ducha i być wyprowadzonymi z siebie, ale ze względu na przyszłość musimy być utwierdzeni w prawdzie. Całe duchowe doświadczenie opiera się na objawianej prawdzie w Piśmie. Nie mamy innego źródła. Nie mamy nikogo pośród nas i nikogo w historii, kto by mógł ogłosić osobiste objawienie poza pismami, w dodatku do pisma, ale musimy zaświadczyć o tym, że tak wiele wspaniałych prawd, które były ukryte i źle zrozumiane, zostały odzyskane. Otrzymujemy, przyjmujemy światło, czy też objawienie na tym, co zostało już objawione. Musimy przejść przez to, aż dojdziemy do cennego, zwrotnego punktu i wtedy zwrócimy się do konspektu. Gdy Bóg zechciał objawić prawdę, zrobił to według pewnych zasad. To znaczy, że prawda ma dwa aspekty. Jest jeden Bóg, tylko jeden, lecz jest trójjedyny. Tak więc nasze podejście do studiowania prawdy objawionej w Słowie jest takie, że wierzymy w to wszystko, co przekazuje objawiona prawda i nie próbujemy zrobić z tego systemu. Oto przykład. Pytam się, gdzie jest Pan Jezus zgodnie z Nowym Testamentem? Jeśli przeczytamy Rzymian 8:34, Chrystus jest po prawej stronie Boga i wstawia się za nami. Ale przeczytajcie werset 10 tego samego rozdziału. Chrystus jest w was. Chrystus jest w was. W Kolosan 3:1 Paweł mówi, żebyśmy myśleli o tym, co w niebie, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Bożej. Tak więc te wersety z Rzymian 8:34 i Kolosan 3:1 odnoszą się do Chrystusa we wniebowstąpieniu i Jego uwielbionego ciała, ale Kolosan 1:27 mówi: Chrystus w was, nadzieja chwały. Prawdopodobnie to, co powiem, nie odniesie się do tych, nie dojdzie do tych w Holandii teologów, szczególnie kalwinistycznych. Czy wierzycie w to, co Nowy Testament objawia na temat Chrystusa? Z pewnością wierzycie. Czy wierzycie więc, że Chrystus został osadzony na tronie i jest w niebie? Ale moje prawdziwe pytanie jest takie, czy rzeczywiście wierzycie, że Jezus Chrystus jest w was? W was. Czy wierzycie w Rzymian 8:34? Wyjaśnijcie więc werset 10. Czy wierzycie w Kolosan 3:1? Ale chcecie odwrócić się od Kolosan 1:27. Gdy Biblia mówi, że Chrystus jest w niebiosach, mówimy amen. Gdy Biblia mówi, że Chrystus jest w nas, mówimy amen. Ale szczególnie cieszymy się Chrystusem, który jest w nas. Chociaż jesteśmy wdzięczni za niebiańską posługę Pana. W Łukasza 10:24 Pan niespodziewanie objawił się uczniom. Objawiali się. Pamiętacie? Wydawało im się, myśleli, że zobaczyli ducha. To znaczy, że jakąś zjawę. Pan powiedział, duch nie ma ciała i kości. Tak jak widzicie, że ja mam. Mówi tutaj do braci, wszyscy bracia są tu mężczyznami. Potrzebowali więc więcej dowodów. Dzięki intuicji, intuicyjnie siostry już miałyby jasność, ale bracia potrzebowali czegoś więcej. Czy macie coś do jedzenia? Dali mu kawałek ryby, pieczonej ryby i on ją zjadł. Gdy czytamy Łukasza 24, wierzymy w to, co Łukasza 24 mówi. Pan objawił się, ukazał się, mając ciało z kości i krwi, zjadł rybę. Ale wierzymy również słowu Pawła w Efezjan 3:16 i 17, że Ojciec wzmocnił nas swoją mocą przez ducha do wewnętrznego człowieka, żeby Chrystus uczynił sobie swój dom w naszych sercach przez wiarę. Zapytam was więc tutaj, czy ktoś z was ma takie odczucie, że ktoś z kościami, ciałem porusza się w waszym wnętrzu, czyniąc swój dom w waszym psychologicznym sercu. Nikt nie ma takiego poczucia. Jak to się odbywa więc? Czy Chrystus ma ciało z krwi i kości, uwielbione ciało? Tak. To zostało odsłonięte. O tym świadczył apostoł. Apostołowie ujrzeli go, jak się w niebo wstępował. Ale również wierzymy, że ten, kto się łączy z Panem, jest z nim jednym duchem. Wierzymy, że Pan jest naszym duchem i wierzymy, że Pan, który jest naszym duchem, czyni sobie swój dom w naszym sercu. Ale wciąż zapytam teologów o to dlaczego. I bardzo bym się cieszył, żeby gdyby ktoś dowiódł, że mylę się. Tak naprawdę nie wierzycie, że Jezus Chrystus jest w was. Wiem. jakie próby podejmujecie, mówiąc, Pan jest w nas, w duchu. Albo Pan jest w nas poprzez ducha. Innymi słowy, tak naprawdę Pan nie jest w nas. Ale musimy jakoś wyjaśnić te wersety, które mówią o tym, że jest w nas, bo tak naprawdę jest w niebie. Tak więc wynajdujemy jakieś ciekawie brzmiące wersety, że jest w duchu, przez ducha. Problem z tym jest jednak taki. Biblia nie mówi tak. Biblia mówi, Pan jest duchem. Pan duch. Ostatni Adam stał się życiodajnym duchem. Zacząłem poselstwo w ten sposób, ponieważ chciałem wykazać, że zwracamy uwagę na dwie strony prawdy, kładąc taki sam nacisk. Gdy śpiewamy hymn i jest człowiek w chwale, którego życie jest dla mnie. Możemy zaśpiewać ten najwspanialszy hymn, który był kiedykolwiek napisany. Patrz, na wysłonie nieba tronie zasiada Jezus Chrystus, nasz Pan. Pan, który, brat, który napisał ten hymn, że Chrystus siedzi na tronie, napisał hymn, Panie, Ty jesteś duchem. Odzyskiwanie prawdy o zwieńczonym duchu. Mogę powiedzieć bez przesady. To linia dzieląca między posługą w pańskim odzyskiwaniu i teologią tradycyjnego chrześcijaństwa. To jedna z tych praw, która czyni pańskie odzyskiwanie odzyskiwaniem. Gdy przejdziemy do konspektu za 15 minut, ponieważ jeszcze muszę coś powiedzieć, spróbujemy jak najlepiej będziemy potrafić, żeby wykazać dwie strony prawdy, że Bóg w swoim bóstwie jest niezmienny, nie może się zmienić i nie zmienia się. Jednakże w Bożej ekonomii Bóg przeszedł przez proces, który z pewnością wygląda, jakby dokonała się zmiana. Chrystus stał się człowiekiem, został poczęty w łonie dziewicy, rozwijał się 9 miesięcy i urodził się jako niemowlę, ale temu niemowlęciu oddawano cześć jako Bogu. Z pewnością jest to wielka sprawa. A następnie ten, który jest barankiem Bożym, podkreślimy to jutro wieczorem, dzięki wcieleniu jest takim, umarł na krzyżu dla naszego odkupienia, zmienił się, stając się oddechem. Mamy słowo, które stało się ciałem, którym jest baranek, który jest oddechem. I on tknął siebie w nas, mówiąc, przyjmijcie Ducha Świętego. Jednakże ciałem jest na tronie w niebie. Musimy przeczytać dwa fragmenty, które pokazują, przez co przeszedł Pan ekonomicznie, żeby mógł się stać zamieszkującym duchem. Pierwszy fragment to jego nauka, która była bardzo źle zrozumiana w słowie. Jana 14. Początek tego niezrozumienia dotyczy na początku tego rozdziału domu Ojca. Dom Ojca to Kościół Boży, Kościół Boga, to nie niebo. Miejsce przygotowane dla was przez umiłowanego Syna to nie mieszkanie w niebie. To wasze miejsce w domu Boga. Potem Pan wyjaśnił uczniom, dlaczego musiał ich opuścić. Powiedział, że dobrze dla was będzie, gdy odejdę. I miał tutaj na myśli to, że jestem teraz z wami. Cieszycie się tym, że jestem z wami. Ale chcę być w was. Ale takim, jakim jestem teraz, nie mogę być w was. Mogę być tylko z wami. Dlatego przejdę przez śmierć i powstanę w zmartwychwstaniu, przyjdę ponownie w zmartwychwstaniu w taki sposób, żebym mógł być w was. I o tym mówi, począwszy od wersetu 16. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy. Tak więc Duch poprosi, Syn poprosi Ojca, Ojciec da nam innego Pocieszyciela, wskazanego tutaj jako Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie? Co? Bo przebywa wśród was. Kto przebywa wśród nich? To Pan we wcieleniu. Jednak ten, który przebywa wśród nich, stanie się innym pocieszycielem, duchem rzeczywistości, który mieszka w was, bo przebywa wśród was i w was będzie. Świat nie może ujrzeć ducha rzeczywistości. Wy możecie go widzieć, bo jest z wami. Ale ten, który jest z wami, stanie się innym pocieszycielem i on będzie w was. 18 werset. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Przyniesie dużo korzyści, gdy przeczytamy uważnie przypis. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądacie mnie. Mnie oglądać będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. I teraz owego dnia, to dzień zmartwychwstania tutaj, poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja w was. Powiedział, że Duch Rzeczywistości będzie w was, ponieważ Duch Rzeczywistości to zmartwychwstały Chrystus jako Duch zamieszkujący nas. I każdy z nas w naszym życiu z Panem, w Pańskim odzyskiwaniu, musimy pójść naprzód od wiary w to, że Chrystus jest w nas, do tego, że będziemy znali, że Chrystus jest w nas. Poznacie, będziecie wiedzieć, że ja jestem w was. I ten, który was w nich, to On, Duch Rzeczywistości, który będzie w nich. I że On jest pierwszym pocieszycielem, to czyli samym Panem. Pan wskazuje tutaj, jestem z wami, ale przejdę przez proces. Ujrzycie mnie we zmartwychwstaniu i będę w was. I będziecie wiedzieć, poznacie, że jestem w was. I jeśli szczerze podejdziemy do tekstu i jesteśmy wolni w naszym umyśle od systematycznej religijnej teologii, będziemy musieli powiedzieć, że ten, który jest w nas, to Pan jako Duch. Nie, nie będę uczył, że Chrystus jest w nas w duchu albo przez ducha. Nigdy nie pójdziemy na kompromis z prawdą. Prawda jest taka, Pan jest duchem. Kolejny fragment, ostatni, bardzo znaczący dla mnie. I nie wierzę, żeby ktokolwiek z ludzi mógł to wyjaśnić. Objawienie, które zostało przekazane Pawłowi, cena, jaką Pan Jezus poniósł, żebyśmy mogli przyjąć Ducha. Dajcie sobie sprawę z tego, że gdy mówimy w prosty sposób, Duch, nie mamy na myśli tylko Ducha Świętego lub Ducha Bożego. Duch, ten termin był użyty w Jana 7:39, w takiej formie. Duch jeszcze nie był, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Ten termin, duch, jest użyty również w Objawienia 22:17. Oblubienica i duch mówią, przyjdź, duch. Ten termin odnosi się do zwieńczonego ducha. Do Ducha Bożego, który przeszedł przez proces w Chrystusie, żeby stać się wszechzawierającym, życiodajnym Duchem, który jest niczym innym, jak tylko samym Chrystusem. Celem Pana w Jana 14 było to, żeby zamieszkać w nas jako Duch. Przyjrzyjmy się teraz, jaką cenę musiał ponieść. Galacjan 3:13. Chrystus wykupił nas z przekleństwa zakonu, prawa. To przekleństwo, które pojawiło się zaraz po upadku, stało się oficjalnym przez prawo. Wszyscy upadli ludzie stali się byli pod przekleństwem prawa. Chrystus wykupił nas od przekleństwa prawa, stawszy się za nas przekleństwem. Chrystus stał się przekleństwem ze względu na was, za nas. Oto, co jest napisane, gdyż napisano, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Miał na głowie koronę ścierni, które są znakiem przekleństwa. Umarł w nasze miejsce, poniósł w swoim ciele nasze grzechy na drzewo, został uczyniony za nas grzechem, który nie znał grzechów. On był wypełnieniem typu miedzianego węża, brązowego węża, ponieważ przyszedł w podobieństwie ciała grzechu. Gdy umierał za nasz grzech, więc to, co Bóg widział, nie, to nie jego syn, ale węża, grzesznika, wszystkie nasze grzechy. Następnie Pan poniósł przekleństwo i Paweł mówi, stał się przekleństwem. Następnie Paweł kontynuuje, aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy otrzymali obiecanego ducha przez wiarę. Czyli w 13 wersecie mamy przekleństwo, a w 14 błogosławieństwo. Czym jest błogosławieństwo Abrahamowe? Obiecano mu dobrą ziemię, ale ta ziemia jest typem wszechzawierającego Chrystusa. I ten wszechzawierający Chrystus to Duch. Tak więc po naszej stronie, dzięki słuchaniu wiary i wierze w Syna Bożego, przyjmujemy Ducha. Wszechzawierającego, złożonego, zwieńczonego Ducha. Ducha Bożego, Świętego Ducha. Ducha Jezusa, Ducha Chrystusa, Ducha Jezusa Chrystusa, złożonego Ducha, siedmiokrotnego Ducha, wzmocnionego, przyjęliśmy jako błogosławieństwo. Przyjęliśmy wierząc. Paweł wcześniej w Galacjan mówi, jak przyjęliście Ducha? Słuchając prawa, czy przez wiarę? Powstałem wtedy, gdy wyznałem Pana, wtedy przyjąłem Go jako Ducha. Nie wiedziałem, co się stało, ale zdałem sobie sprawę, że osoba, w którą uwierzyłem, którą otwarcie wyznałem, jest we mnie. Jak może być we mnie? To nie jest rzecz we mnie. To nie moc we mnie. To nie jakiś wpływ we mnie. To osoba. Sam Pan. Ale nie tylko umarł i zmartwychwstał. Jak umarł? 6 godzin wisiał na krzyżu. Pierwsze 3 był on prześladowany przez ludzi. Rzucono mu wyzwanie. Zejdź z krzyża, uwierzymy w Ciebie. Innych zbawiałeś, ale siebie nie możesz. Czy nie cieszycie się, że zbawił nas, a nie siebie? A następnie kolejne 3 godziny atmosfera się zmienia. Złożone były na nim grzechy i on był uczyniony grzechem za nas i dzieło odkupienia było przeprowadzone. I po stronie Boga jego umiłowany syn wisiał tam jako przekleństwo. Poniósł to. Poniósł wszystkie konsekwencje przekleństwa, żeby coś się mogło wydarzyć. Żeby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. My zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę. Jeśli troszeczkę otworzą nam się oczy i światło prawdy zaświeci w naszym sercu, nie wiem, czy będziemy się cieszyć, czy będziemy bardzo się cieszyć, będziemy oddawać cześć Panu bez granic za to, że stał się dla nas przekleństwem, abyśmy mogli przyjąć Go jako Ducha. O, jakiego Zbawiciela mamy? Jaki koszt poniósł? Nie mam słów. Mówił uczniom, muszę odejść. ale przygotuję wam drogę. Nie mieli pojęcia. W końcu Pawłowi zostało to objawione, ta walka na krzyżu i jej szczegóły, co tam miało miejsce w duchowej sferze. Poruszają mnie te słowa, że nasz Zbawiciel zawisł na krzyżu i był uczyniony za nas przekleństwem, aby błogosławieństwo Ducha mogło przyjść do nas, którzy przyjęliśmy Ducha przez wiarę. To może wywrzeć na nas pewne wrażenie odnośnie tego, jak ważny był ten proces, w którym sam Bóg w swojej ekonomii. To nie jest Bożą wolą, żebyśmy tylko oddawali Mu cześć obiektywnie w gronie wielu odkupionych ludzi. On ma już wiele aniołów, którzy chwalą Go i oddają Mu cześć w ten sposób. To, co pragnie Bóg, to to, żeby w Synu jako Duchu mógł po prostu wejść w swoich wybranych i odkupionych ludzi, zbudować ich, przesycić ich, przepoić, ukonstytuować, uczynić, uchrystowić i uczynić ich takimi samymi w życiu i naturze, żeby mógł się z nimi ożenić. Duch i oblubienica mówią: przyjdź, pobierzemy się z Duchem, pobierzemy się z naszym odkupiającym Bogiem, co za cenę zapłacił Bóg, żeby my mogli po prostu istnieć tylko jako oblubienica, ponieważ pragnienie Jego serca polegało na tym, żeby przeszedł przez proces Synu i wejść w nas. Ta decyzja została podjęta na naradzie w wieczności przeszłej i gdy pełnia czasów nastała, Bóg przyszedł w Synu i wypełnił ten plan, żeby wejść w nas. I pod koniec Jana 14 z miłości do swojego Ojca i z miłości do Kościoła oddał siebie dla tego procesu. Tylko Bóg Ojciec zna głębie tego, jak Chrystus cierpiał. W typologii mamy ofiary ze zwierząt, ale wewnętrzne części były ofiarowane tylko dla Boga. To oznacza, że tylko Bóg Ojciec może docenić głębię cierpień Jego Syna. Dopiero co skończyłem pisać konspekt na szkolenie zimowe. Trzecia część w lecie, czwarta część, jeśli Bóg Bożą wolą będzie, skończymy tę księgę. Po środku ołtarza z brązu był ogień. Wiecie, co to oznacza? Wewnętrzne cierpienia Chrystusa, gdy był na krzyżu dla naszego odkupienia. Jego kości postępowały się, miał gwoździe w swoich stopach. Fizyczne cierpienie nie do uwierzenia, ale ogień Bożego sądu dosięgnął jego wewnętrznych części. Ale zgodnie z Hebrajczykami 12 miała miejsce radość postawiona przed nim. Nie wiemy, co to było, ale sam wierzę, że on widział wynik tej śmierci, wynik zmartwychwstania, że będzie to chwalebny Kościół. On odkupi wybranych uwolni swoje boskie życie, tak jak żywa woda wypływa i w zmartwychwstaniu odrodzi ich i stanie się duchem, żeby w nich zamieszkać. Wspaniały Zbawiciel. Alleluja za tak wspaniałego Zbawiciela. Wspaniały proces. Teraz możemy przejść do konspektu. Doświadczać zwieńczonego ducha, objawienie o zwieńczonym duchu. Myślę, że już wyraźnie to powiedzieliśmy. Nie wierzymy w przeciwstawne rzeczy, ale wierzymy w dwa aspekty prawdy i wierzymy w nie w ten sposób, że nie próbujemy ich utworzyć z nich systemu. Tak, wierzymy, że jest człowiek w chwale, którego życie jest dla nas. Nie jest on rozczarowany, gdy patrzy z góry na ziemię, ponieważ jego życie i chwała jest w nich, jest chwalebny, jaśniejący. On jest dla nas. Wierzymy i po trochu wiemy. Odnośnie teologów. Nie będę w Korei wszyscy teolodzy z kraju, kaznodzieje z Holandii. Co na to powiecie? Czy wiecie, że Jezus Chrystus jest w was? Czy nauczyliście się wdychać ducha? Proponuję, żebyście wrócili za kilka godzin i pomożemy wam wdychać ducha. Będziemy wydychać wszystko z naszej istoty i wdychać zwieńczonego ducha. Coś wspaniałego. Ale zdajemy sobie sprawę, że możecie zadawać pytania, nie obawiamy się ich, odpowiemy na nie. Jeden. Termin zwieńczony duch oznacza, że duch został przetworzony, dzięki czemu stał się zwieńczonym duchem. Jana 7,39, duch jeszcze nie był. Wrócimy do tego. Galacjan 3,14. Duch to zwieńczony duch. Zwieńczony oznacza, że duch został przetworzony, dzięki czemu stał się zwieńczonym duchem. Zgodnie z objawieniem w Biblii, Duch Boży stał się w końcu duchem zwieńczonym, wszechzawierającym i złożonym. Rodzaju 1-2, Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Ale Duch, który jest teraz w was, nie tylko Duch Boży, ponieważ Duch Boży ma tylko boskość. Teraz Duch w was ma człowieczeństwo Jezusa. Duch w was teraz ma efektywność Chrystusowej śmierci, moc Jego zmartwychwstania. Mam nadzieję, że zaśpiewamy dziś hymn. Cierpienie Jego ludzkiego życia, efektywność Jego śmierci, to, że powstał i króluje i panuje, wszystko to jest w oddechu ducha.
But our brother stated it, and I'm happy
Powtórzę to, co brat powiedział tutaj w punkcie B. Lekceważenie tej kwestii, nieznajomość jej, zajmowanie się nią w niedostatecznym stopniu, niewłaściwe jest zrozumienie i mylne interpretowanie przez chrześcijańskich nauczycieli sięgnęło zenitu. Pokażcie mi książkę, wypowiedź, opracowanie, informacje ze strony internetowej o jakimś teologu w Europie, który naucza pełnej prawdy z Nowego Testamentu o złożonym duchu. Andrew Murray dobrze zaczął. Doceniamy to. I piąty rozdział książki Ducha Jezusa, Ducha uwielbionego Jezusa. Ale musimy powiedzieć, że ma miejsce lekceważenie, nieznajomość, zajmowanie się w niedostatecznym stopniu, niewłaściwe jest zrozumienie i mylne interpretowanie przez chrześcijańskich nauczycieli. I to sięgnęło zenitu. Gratulacje. Sięgnęło zenitu. Tak więc Jana 7,39 mówi, że duch nie był jeszcze. Ale wy dodajecie słowo dany. Nie podoba wam się to, nie był jeszcze. Ale jeśli dodamy dany, to staje się takim łatwym. Więc Pan tutaj tak naprawdę mówi, nie był dany w czasie pięćdziesiątnicy. Ale to nie tak Pan tutaj mówi. Jakby chciał to powiedzieć, to by powiedział dany. Nie powiedział dany, ponieważ nie chciał powiedzieć dany. Chciał powiedzieć, nie był jeszcze. Duch jeszcze nie był, ponieważ Jezus nie był jeszcze uwielbiony, otoczony chwały. Kiedy Jezus był uwielbiony? Nie musimy zgadywać. Mamy Biblię. Łukasza 24-26. Czy Chrystus nie musiał tego wycierpieć, żeby wejść do swojej chwały? To jest zmartwychwstanie. Trzeci rozdział Dziejów Apostolskich, około 13 wersetu. Chrystus otoczył chwałą swojego sługę Jezusa, wzbudzając go z martwych. Duch jeszcze nie był, ponieważ Jezus nie był jeszcze uwielbiony w zmartwychwstaniu. Ale gdy był uwielbiony w zmartwychwstaniu, duch, który jeszcze wcześniej nie był do tego momentu, stał się duchem. Duchem, który włącza. Dla naszego duchowego zrozumienia punkt drugi rzymski jest bardzo ważny, ponieważ my niesiemy odpowiedzialność. Jeśli mamy prezentować prawdę, musimy być w stanie odpowiedzieć na pytania, rozwiać wątpliwości. Nie powinniśmy się chować za tym. Nie wiem, co to oznacza, ale bardzo mi się to podoba. Musimy umieć podstawić prawdę myślącym ludziom, jak to tylko jest, jak najjaśniej możemy. Zwieńczony Duch to trójjedyny Bóg po przejściu przez proces wcielenia ludzkiego życia, ukrzyżowania i zmartwychwstania. Coś o trójjedynym Bogu. Bóg jest jeden, ale jest trójjedyny. Ojciec, Duch, Syn. Trzech są Bogiem. Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem i Duch jest Bogiem. Trzech, wszyscy trzech są wiecznymi. Więc nie jesteśmy modelistami, że był ojciec, teraz jest syn, a potem nie jestem już ojcem i synem, ale duchem. Są wszyscy wieczni. Oni. To tak nie jest. Są wszyscy wieczni. I wszyscy trzej istnieją w tym samym czasie i wszyscy trzy zamieszkują sobie nawzajem. Współzamieszkują. Wszyscy trzej są... Możemy ich rozróżnić, ale nie oddzielić. Gdy nie możemy powiedzieć, że Ojciec umarł na krzyżu, to Syn umarł, ale Syn ofiarował się przez Wiecznego Ducha, Hebrajczyków 8:19. To jest 1:14. Chrystus, Ojciec nie umarł, ale przeszedł przez proces w Synu, który umarł w ciele. W tym sensie cały trójjedyny Bóg przeszedł przez proces. W przeciwnym razie będziecie tryteistami, którzy wierzą w trzech bogów. Gdy Syn był tutaj, Ojciec był tam, więc pomiędzy jest Duch, macie trzech bogów. Syn tutaj, Ojciec tam, a pomiędzy Duch. Ale tak naprawdę Ojciec, Pan był w Duchu poczęty. Ojciec był Jego, Bóg był Jego Ojcem. Tak są trzech, ale nierozdzielni. Proces, przez który przeszedł trójjedyny Bóg, a by stać się Duchem, ma aspekt ekonomiczny, nieistotowy. Ekonomiczny, nieistotowy. Istotowy, niezmienne bóstwo, a ekonomiczny aspekt to Bóg ustalił, że udzieli się nam. Nie porównujemy tych dwóch. Bóg, który nie zmienia się w swoim bóstwie, ekonomicznie zmienił się, stając się człowiekiem, został ukrzyżowany i zmartwychwstał. Dwa podpunkty bardzo ważne. Jeden. U Boga nie zachodzi żadna zmiana w aspekcie istotowym, a jedynie ekonomicznym. W 1974 ktoś, kto nam się sprzeciwiał, myślał, że powalił nas na kolana. Malachiasza 3:6. Jest ja, Pan, Bóg, nie zmieniam się. Tak, to jest Malachiasza 3:6. Mówimy na to amen. Gdy popatrzymy na kontekst, Bóg nie mówi tutaj o filozoficznym studium Jego istoty, ale o swoich drogach i zasadach. Nigdy nie powiemy, że w bóstwie ma miejsce zmiana. Jest to niemożliwe. W bóstwie Syn pozostaje jednorodzonym Synem, ale zadam inne pytanie. Dzięki, Panie, że mi przypomniałeś. Teologów z Holandii zapytam. Wiem, że wierzycie. Wydaje mi się, że wierzycie w Ewangelię Jana. Myślę, że teolodzy wierzą. Jan jasno mówi o jednorodzonym Synu. 1:18. Nikt nie widział Boga. Jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, ogłosił Go. 3:16 Jana. Bóg tak umiłował Syn, że dał jednorodzonego Syna. On jednorodzony znaczy, że nie ma innego. I jednorodzony Syn nie ma braci. Ale w Jana 20 Pan Jezus, o którym była mowa wcześniej, jako jednorodzonym Synu, powiedział siostrze: idź do moich braci. Oto moje pytanie. W jaki sposób I jednorodzony syn może mieć braci. Czy nie wierzycie w całą Ewangelię Jana? My wierzymy w całość. Zaproponowuję coś. Zacznijcie od tego, wasze studium. I w affirmation i krytyk rzucam wam wyzwanie, na które nie będziecie w stanie nic odpisać, nie dlatego, że jesteśmy mądrzejsi od was. Wy jesteście mądrzejsi, ja nie mam tytułu doktorskiego, ale z powodu prawdy. Oto pytanie. W zmartwychwstaniu Chrystus w swoim człowieczeństwie został zrodzony jako Synem Bożym w inny sposób, na inny sposób. Tak więc w jego człowieczeństwie zgodnie z Rzymian 1:3-4 został ustanowiony Synem Bożym. A teraz jako pierworodny syn w Bożej ekonomii, tak jak jednorodzony oznacza nie ma innych, pierworodny oznacza wielu innych. Tak więc w zmartwychwstaniu Syn Boży, który stał się Synem Człowieczym we wcieleniu, stał się z Jego człowieczeństwem wraz z Jego boskością, Synem Bożym na drugi sposób, jako pierworodny Syn Boży. I nie zaskakuje nas to, że Paweł to rozumiał i w Rzymian 8:29 powiedział, że jesteśmy upodobniani do pierworodnego Syna Bożego, aby był pierworodnym pośród wielu braci. Jednak w bóstwie Chrystus pozostaje jednorodzonym Synem. To by była herezja, gdyby powiedzieć, że już nie jest takim. Nigdy tak nie będziemy uczyć. Uczymy tajemnic boskiej ekonomii. W bóstwie. Chrystus jest jednorodzonym Synem tylko w bóstwie, ale stał się prawdziwym człowiekiem, wciąż jest prawdziwym człowiekiem i w zmartwychwstaniu ten prawdziwy Bóg człowiek został ustanowiony pierworodnym Synem Bożym i my wszyscy jesteśmy Jego braćmi. Ma miejsce proces ekonomicznie, który nie ma wpływu na niezmienne bóstwo. Jeśli ktoś powie, jak rozpoznacie ekonomię i istotowe bóstwo, nawet nie próbuje. Z jednej strony Bóg tego nie wymaga, a z drugiej nie jestem w stanie tego zrobić. Czy zdajecie sobie sprawę, że też nie możecie tego zrobić? Dlaczego więc przez 6 miesięcy spróbujcie przez podnieść to wyzwanie od tego, który wywołuje te kłopoty brata z Anaheim. Nie czytajcie nic z tej systematycznej teologii, ale Nowy Testament, modlitewnie, z poszukującym sercem. A potem, pod koniec kwietnia, wyślijcie e-mail ronkangas@gmail.com. Jest Jezus Chrystus w nas. Jest tutaj walka, ponieważ cała ekonomia Boża opiera się na tym. Chrystus umarł i zmartwychwstał i udał się do nieba. Wierzymy w to, ale to nie jest związane z nami. Ale wierzymy w pełne objawienie, że stał się duchem, żeby w nas wejść i w zmartwychwstaniu odrodził nas. W swoim zmartwychwstaniu stał się pierworodnym Synem Bożym, a my staliśmy się Jego wieloma braćmi, tak bracia, jak i siostry. Dlaczego nie uwierzycie w to również? To właśnie, tego właśnie uczył Paweł. To jest serce Bożej ekonomii. Dlatego ta walka nie ustaje. To bitwa o najważniejszą prawdę. Dlatego z ostrożnością mówimy w dwa. W swojej ekonomii Bóg zmienił się w tym sensie, że przeszedł przez proces. Chociaż Bóg zmienił się w swojej ekonomii, jego esencja nie uległa zmianie. Był tutaj nie przeszedł przez proces, ale był przetworzony dokładnie. To są słowa, najlepsze słowa, jakie możemy wyjaśnić tę tajemnicę. Więc możemy podać tę ilustrację. Mamy tutaj wielki arbuz. Myślę, że nikt nie może go zjeść w ten sposób, przyjąć go. Dlatego trzeba go pokroić w kawałki. Ale dla mnie najłatwiej przyjąć to w formie soku. Tak więc ten arbuz został w synu pocięty na kawałku i ten syn został na krzyżu pocięty i przetworzony i następnie stał się tym sokiem. To tylko obraz. Bóg nie jest tylko jeden w wieczności przeszłej. Bogiem nie tylko tych, którzy zostali odkupieni, którzy oddają Mu cześć jak aniołowie. Bóg pragnie ludu, który będzie taki sam jak On we wszystkim, oprócz Jego bóstwa, w życiu naturze. Żeby to uzyskać, został przetworzony, żeby w jego ekonomii stać się zwieńczonym duchem B. Słowo przetworzone odnosi się do kroków, jakie trójjedyny Bóg podjął w swojej ekonomii. Słowo zwieńczone wskazuje, że proces się zakończył. Z kolei wyrażenie zwieńczony duch pokazuje, że Duch Boży przeszedł przez proces i stał się zwieńczonym duchem. Dlaczego czasami Paweł mówi o Duchu Jezusa? Dlaczego Paweł innym razem mówi o Duchu Chrystusa? Dlaczego Paweł jeszcze przy innej okazji mówi o Duchu Jezusa Chrystusa? Jak również o Duchu. Robi tak dlatego, że znał objawienie o Duchu, że Duch Boży teraz posiada coś więcej niż tylko boskość. Gdy jesteście w takiej dramatycznej, po ludzku sytuacji, nie tylko potrzebujecie Boga, potrzebujecie Jezusa. Potrzebujecie społeczności z kimś, kto zna ludzkie cierpienie, kto je rozumie bardziej niż wy byście w stanie byli zrozumieć. W takim czasie potrzebujecie Ducha jako Ducha Jezusa. Innym razem zdajecie sobie sprawę, w mojej sytuacji mam ludzi, którzy są trudni, może rodzina, dalsza rodzina w pracy i zdajecie sobie sprawę, że potrzebujecie człowieczeństwa Jezusa. Potrzebuję Jego cierpliwości, uniżyności, wytrwałości. Zgodnie z Efezjan 4 potrzebujemy tego wszystkiego tylko po to, żeby zachować jedność. W końcu jednomyślność. W końcu odkryjemy, że nasze ludzkie cnoty nie trwają. Potrzebujemy coś o wiele większego niż nasze naturalne cnoty, które są pod wpływem naszego ja. Potrzebujemy człowieczeństwa Jezusa. Dlatego powiedziałem wcześniej w poselstwie, że bardzo doceniam to, że ktoś jest ludzki jak Jezus. Brat, święci modlą się o brata. Jeżeli się z nim skontaktujecie, po prostu bądźcie ludzcy jak Jezus. Nie czyńcie z niego jakiegoś projektu. Nie próbujcie być grzeczni. Jeśli to chodzi o kogoś, to odszedł, ale w końcu on sobie zdaje, że ta rana zadana mu jest zbyt głęboka i nie wróci. Ale jeśli nauczymy się w końcu, żeby nie udawać, odgrywać czegoś, ale być ludzcy jak Jezus, ale innym razem potrzebujemy Ducha Chrystusa, mocy zmartwychwstania. Musimy dotknąć Jezusa w Jego niebo, w wyniesieniu na tron. Musimy być ponad sytuacją. Gdy Paweł naprawdę cierpiał, potrzebował obfitego zasobu Ducha Jezusa Chrystusa. W tych wyrażeniach możemy dostrzec to, że znał złożonego ducha. I również wiedział o tym, że przyjmowanie tego ducha jest bardzo proste. Pijemy ducha w taki sposób. Nie musicie wygłaszać kazania duchowi. Wszystko to zrobiłeś dla mnie. Taka jest moja sytuacja, ale najczęściej nie wiem, gdzie jestem i co potrzebuję. Nie próbujmy odkrywać tego. Zamiast tego wiemy, że potrzebujemy całego trójnego Boga. I woda, duch wie. A ja po prostu muszę napić ducha. Więc piję go. I duch zna potrzeby mojej wewnętrznej istoty i duch płynie, wpływa i udziela się tam, gdzie potrzeba. I moje serce jest złamane. Po prostu pijcie i pozwólcie, żeby duch was podtrzymywał. Tak jak mówi hymn brata Lee. Przez wzmocnienie, zasób twojej twojej łaski, twoja siła mnie podtrzyma. C. Zwieńczony duch jest złożony z trójjedynego Boga, człowieka Jezusa, jego ludzkiego życia, śmierci i zmartwychwstania. Zilustruję ponownie. Nie mam prawa czerpać z słabości życia innych. Użyję siebie. 1969. Brad Lee zaczął po raz pierwszy usługiwać, jak dla mnie, o złożonym duchu i o tym, że efektywność, skuteczność śmierci Jezusa jest w tym duchu. Wszystko to było dla mnie nowe i nie rozumiałem, co te przyprawy oznaczają. Ale mój duch świadczył, że jest to wierna interpretacja tej typologii. Kilka dni później byłem bardzo zdziwiony, zszokowany, że coś jest we mnie. Byłem zazdrosny o brata w życiu Kościoła. Myślałem, że tylko kobiety są zazdrosne. Z przykrością należy stwierdzić. I poproszono tego brata, żeby coś zrobił, a mnie w to nie włączono i wydawało mi się, że to nie było w porządku, więc nie mogłem zaprzeć się tego, że byłem zazdrosny i nie wiedziałem, co z tym począć. Jak tego się pozbyć? Próbujesz to zabić, to jest zabijanie samego siebie, religijne. Jeśli zapierasz się, to jest fałszywe. Zrobiłem, co mogłem, żeby się pomodlić. Dla wielu to była wiedza z drugiej, poznanie z drugiej ręki. Panie, powiedziałem, brat Lee uczył nas, że skuteczność Chrystusowej śmierci jest w złożonym duchu. Więc chciałbym to spróbować, wypróbować. Mam tutaj zazdrość. Przyznaję się do tego przed Tobą. Chciałbym teraz, żeby wszechzawierający złożony duch zastosował moc i skuteczność śmierci Chrystusa wobec mojej zazdrości. Została ona uśmiercona natychmiast. Wow. To jest prawdziwe. Moja córka, gdy była mała, mówiła, naprawdę? Ale to jest część prawdy. I jeśli chcesz dojść do dojrzałości, musisz dojść, przejść przez trzeci etap dojrzałości w życiu. Rozprawianie się z ja, ciałem, naturalnym usposobieniem. Ma miejsce wiele obnażania i musi to się dokonać. Musisz poznać sytuację, żebyś był chętny przyjąć Boże lekarstwo. Pan musi pokazać wam, jakie zawsze było ciało, co się dzieje, gdy jesteś w ja. W przeciwnym razie zatrzymasz się w miejscu. Wszystkie te osobiste, subiektywne sprawy nie będą dotknięte. Dlatego tak wielu w moim pokoleniu odeszli dawno temu albo utknęło na wiele lat. I to wszystko służy temu, żeby Chrystus mógł zająć całą waszą istotę i wprowadził ją w zmartwychwstanie. I Pan mówi, że to jest ciało, to jest ja, to jest naturalne, tamto jest naturalne. Tak, możecie to przyjąć, ale teraz macie jasność co do tego, że gdy Chrystus umarł, położył kres całemu staremu człowiekowi. Mój Chrystus umarł poprzez wiecznego ducha. Teraz efektywność Jego śmierci jest w wiecznym duchu. To element, składnik złożonego ducha. Nie muszę siebie uśmiercać. Nie muszę próbować się poprawić. Muszę zwrócić się do Pana, przyznać, kim jestem i gdzie jestem i skontaktować się z Nim. Wzywając na Niego, gdy wzywam Panie Jezu, odpowiada Duch i On wie, gdzie się udać i co zrobić. I zapewniam was, że nic w naszej upadłej istocie i nic, cokolwiek zrobiliśmy w naszej upadłej naturze, nie może oprzeć się posłudze złożonego, zwieńczonego Ducha. Duch jest wszechzawierający. Ujrzeć to wejść w pewną wewnętrzną, duchową rewolucję. Gdy przyjmujemy krzyż, gdy to wejść, to wizja, że mój stary człowiek został już ukrzyżowany i teraz ta skuteczność tej śmierci jest w złożonym duchu. On zniszczył diabła, pierwszy Jana 3. Po to objawił się Syn Boży, żeby mógł położyć kres, unieważnić dzieła szatańskie, czy nie? Zdajecie sobie sprawę, że cokolwiek wróg wam kiedykolwiek zrobił przez albo przez was, będzie unieważnione przez złożonego ducha. Dzięki temu, że śmierć Chrystusa, która kończy szatanem, będzie zastosowana w was. Nie wierzymy w naszą historię, w nasze upadki, w nasze słabości. Wierzymy w przetworzonego i zwieńczonego duch, który jest teraz wszystkim, czego potrzebujemy. Jego ludzkie życie, Jego śmierć, zmartwychwstanie. Teraz mniej niż 5 minut przeczytam ostatnią część. Ze zwieńczonym duchem wiążą się trzy główne istotne sprawy. Brother Ed napisał konspekty na szkolenie letnie, które są arcydziełem. Wiele nauczyliśmy się o złożonym duchu, o składnikach. Gdy poczekamy, aż te materiały zostaną wydane w formie krystalizacji, jest to wspaniałe, gdy brat trudził się na tym za wielką cenę. Wyjścia 30 jest ta typologia. Mamy tutaj olej z oliwek, ale dodane są do niego cztery przyprawy. To Bóg jako olej został złożony z człowieczeństwem, ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem. B. Duch jeszcze nie był przed otoczeniem Jezusa chwałą zmartwychwstaniu, o czym wyraźnie mówi Ewangelia Jana 7,39. Duch Boży był od początku. Wierzymy. Wierzymy w to, ale Duch, który był Duchem Chrystusa, Duchem Jezusa Chrystusa, jeszcze nie był w czasie, o którym mówi Ewangelia Jana 7,39, ponieważ nie został on otoczony chwałą. Tak więc Duch Boży stał się Duchem. Pan Jezus został otoczony chwałą, gdy zmartwychwstał. A w wyniku otoczenia chwałą Duch Boży stał się Duchem wcielonego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Andrew Murray mówi, że gdy Duch Jezusa Chrystusa został dany, to, co wcześniej nie istniało, teraz zaistniało i ten Duch był dany. To jest Duch. Przyjmujemy to wiarą. Mówimy, Panie Jezu, i ten Duch, zwieńczony Duch, odpowiada. Ostatni Adam, którym był Chrystus w ciele, stał się siadajnym duchem zmartwychwstania. Od tamtej pory Duch Jezusa Chrystusa ma zarówno boski pierwiastek, jak i ludzki, włączywszy rzeczywistość wcielenia, ukrzyżowania i zmartwychwstania Chrystusa. I ostatni punkt. Dotyczy tego, co bardzo zostało zniszczone przez wroga i Pan, odzyskując, wzmacnia odzyskiwanie siedmiokrotnie. Duch jest siedmioma duchami bożymi, które funkcjonują jako siedem lamp przed Bożym tronem i jako siedmioro oczu baranka, co wyraźnie objawia Księga Objawienia 1:4, 4:5 i 5:6. To, co było w moim sercu, teraz, co jest moją nadzieją, że wielu z was doceni to i wywrze to na nich wrażenie, ta sprawa ducha, zwieńczonego ducha. Będzie mieć świadomość, co w sobie włącza ten duch z perspektywy Pawła. Duch stał się żywą wodą, którą pijemy. I pijemy w prosty sposób, wzywając. Nie obchodzi mnie to, jak błyskotliwy jesteś, ile masz tytułów naukowych. Jak mądry jesteś, musisz pić tak jak my wszyscy. Nie bądźcie zbyt pyszni, żeby wam przeszkodziło to pić. Tak jak Paweł mówi, że dany nam został do picia jeden duch, to jest wszechzawierający duch. I jak upływają lata, odkryjecie wspaniale. Wydaje się, że będzie to coś negatywnego, ale tak naprawdę nie jest negatywne. Nie możecie stać się zwycięzcą. Tylko duch może być zwycięzcą. Nie możecie być chrześcijaninem. Tylko duch może być chrześcijaninem. Nawet nie możecie być człowiekiem. Tylko duch może być człowiekiem. Im bardziej sobie uświadamiacie, kim nie jesteście, co nie macie i czego nie możecie, tym bardziej będziecie doceniać kogoś, kto się zwie duchem, który jest po prostu łykiem. Zanim wszyscy się pomodlimy w dwójkach, poświęćmy 30 sekund, przyjmując ducha. Wzywajcie go w jakikolwiek chcecie. Pijmy ducha.